Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w arcyciekawej rozmowie. Nie za moją sprawą, za sprawą moich gości. Pana redaktora Rafała Dudkiewicza i pana Macieja Korowaja. Rozmawiamy o kulturze strategicznej Polski, o swoistym genie strategicznym, który Polacy przez dekady, wieki, tysiąclecia rozwijają. Drodzy Państwo, kultura strategiczna, to powiedzieliśmy już, jest czymś stosunkowo nienamacalnym. To taki bardzo subiektywny wymiar rzeczywistości. Trudno zanegować jego istnienie, natomiast też trudno go zidentyfikować w przestrzeni. No ale właśnie, zobaczcie, drodzy Państwo, obserwując też to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, wydaje się, że wielu z Państwa może mieć wątpliwości, może też krytycznie patrzeć na tak zwaną kulturę polityczną. Tak? Kulturę polityczną. Spróbujmy od siebie odróżnić. A może te pojęcia specjalnie się od siebie nie różnią? Czym różni się kultura strategiczna od kultury politycznej? A może te dwie czerpią od siebie wzajemnie? Panie Macieju, pan Maciej Korowaj, pana zdanie na ten temat. Proszę bardzo.
Kultura strategiczna, kultura polityczna to bardzo ciężkie porównanie. Aha. Ja natomiast uważam, że to są dwie strony jednej monety i aha, które na siebie nie patrzą tak naprawdę. To taka ciekawa metafora, jeżeli szuka pan redaktor jakichś metafor.
Które na siebie nie patrzą.
Tak, no reverse, averse. To są rzeczy, które na siebie nie patrzą, ale są ze sobą połączone. Więc
ciekawe, bardzo ciekawe.
Więc tutaj takie, jeśli chodzi o metafory, to najbardziej mi się to kojarzy. Dlaczego? Bo to są dwie naprawdę oddzielne dziedziny, w sensie takim z technikaliami związanymi. Tam działają zupełnie inne prawa fizyki w jednej materii i w drugiej materii. Natomiast jedna i druga dziedzina, kultura polityczna i kultura strategiczna, no jednak są ze sobą powiązane, bo decyzje polityczne kształtują sprawczość, która powoduje to, że jest realizowana ta jakby strategia danego tak, państwa poprzez właśnie ten czasami gen strategiczny, o którym już we wcześniejszym rozmowie mówiłem, ale też trzeba pamiętać, że żeby ten gen wykorzystać, to trzeba odpowiednie przedsięwzięcia robić. I w naszym kulturze, czyli w demokracji obowiązuje pewna decyzyjność, czyli jest ogół, który podejmuje decyzje w stosunku do tego, jakie mamy cele strategiczne i realizujemy. Natomiast na przykład tutaj w opozycji do innego państwa, tam z takim czynnikiem kształtującym strategię, czy jest na przykład takim genem kultury strategicznej, można powiedzieć, jest wola. Mówię o Rosji, tam wola kształtuje decyzje, nie ma wola oczywiście tego, który zasiada w murach Kremla. Aha. I ona decyduje o pewnych czynnikach, dlatego tutaj przewidywanie decyzji, a przewidywanie woli, to trzeba umiejętnie mieć skalibrowane. Ale wracając do tej kultury politycznej, kultury strategicznej, bo tutaj sobie wybiegłem troszeczkę poza...
To jest bardzo ważne, bo wcześniej powiedzieliśmy, panie Macieju, to jest bardzo ważne, że kultura strategiczna to wypadkowa historii, doświadczeń historycznych, ale także kultur strategicznych tych, którzy są naokoło nas, także Rosji. Obiecuję państwu, że do tego wątku wrócimy. No dobra, ale ta kultura polityczna, one są plecami do siebie, nie widzą się, ale mam wrażenie, że jedna i to pan na to wskazał, trochę się czują się, prawda?
No tak, to jest jeden z elementów. Ta usprawczość, wracając do tego wątku sprawczości, no to jednak dają politycy i to, w jaki sposób prowadzona jest polityka w danym państwie i jak społeczeństwo jest zaangażowane w politykę, powoduje to, że możemy sprawczo realizować swoje cele strategiczne albo nawet wskazywać nasze cele strategiczne związane z naszym genem strategicznym, z naszymi bieżącymi celami. Więc to jest takie moje spojrzenie na ten
Dobrze, dobrze. Przechodzimy w sposób płynny. Pozwolicie Państwo do pana redaktora Rafała Dudkiewicza. Panie Rafale, dla pana też moneta reverse averse, czy może pokusimy się o kolejną, jakąś nieco inną metaforę, czy po prostu nazwiemy po imieniu te relacje, które je łączą?
Patrząc na rzeczywistość ostatnich 30 lat i przede wszystkim budowanie cywilnego nadzoru nad armią, i chyba tutaj też pan Maciej się ze mną zgodzi, lub nie, jestem otwarty na polemikę, no to jednak, co też widzimy na przykładzie Ukrainy, to politycy prowadzą wojnę.
Czyli trochę patrzą, armia, czyli te dwie strony trochę się widzą, prawda?
Chyba muszą na siebie patrzeć, dlatego że to zawsze jednak politycy prowadzą wojnę, to politycy prowadzą ewentualne działania dyplomatyczne czy okołodyplomatyczne podczas wojny, to politycy zawierają pokój lub rozejm. Tak to jest. Armia jest pewnym elementem państwa i to ja mam trochę takie poczucie, że u nas się chyba w tej dyskusji głównej o tym zapomina, to znaczy my się skupiamy w tej chwili, rozmawiając chociażby o zagrożeniach ze wschodu, głównie na elementach uzbrojenia. Oczywiście to jest ważne, bo trzeba mieć czym prowadzić wojnę, ale tak naprawdę to całe społeczeństwo, czy też raczej całe państwo w przypadku wojny jest na owej, czyli na wojnie. Co doskonale było widać podczas pierwszych dni lutego 2022 roku, znaczy pierwszych dni wojny, bo to nie były pierwsze dni lutego, tylko koniec lutego 2022 roku, w jaki sposób społeczeństwo ukraińskie reagowało, w jaki sposób poddawało się lub nie poddawało się komunikatom natury politycznej. Więc to jest tak, że to jednak w przypadku, nie daj Boże, nie życzymy sobie tego oczywiście.
Tak, ale oczywiście to jest element kultury strategicznej, żeby przewidywać także takie opcje, prawda?
Tak, ale to całe państwo jest na wojnie, dlatego jestem tutaj tak wielkim pasjonatem patrzenia na to, w jaki sposób są skonstruowane służby specjalne w takich państwach granicznych, czy też w takich przestrzeniach, gdzie istnieje stałe zagrożenie.
No okej. Stąd ta wycieczka do Izraela.
Stąd ten Izrael, tak. I swego czasu pamiętam lekturę doskonałej książki byłego szefa Mossadu, pana Sabataja Szawita. Zresztą takim tytułem byłem szefem Mossadu, Gra o bezpieczny Izrael. Książka ukazała się w Polsce, zdaje się, w 2017 roku. Już nie pamiętam, czy oryginał, czy tłumaczenie na język polski. Nie chcę państwa wprowadzać w błąd, ale książka jest jeszcze ciągle dostępna w różnych księgarniach, także internetowych.
Zachęcamy.
Jak sobie państwo wygooglują. I tam jest bardzo taki ważny element, w pewnym momencie w tej książce się pojawia, ponieważ okres kadencji, kiedy Sabataj Szawin był szefem Mossadu, przypadał między innymi na rozpad Związku Sowieckiego, czyli to jest koniec grudnia, to jest taka emblematyczna data, 25 grudnia 1991 roku. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, czy Radzieckiego, podpisuje akt likwidacyjny. Owe państwo, które my do tej pory znaliśmy i które ciążyło nad nami wielkim cieniem i nie tylko cieniem. I w pewnym momencie Sabataj Szawin w tej książce relacjonuje pewne kluczowe wydarzenia polityczne, jak one miały wielki i ogromny wpływ na zmianę całej optyki patrzenia konkretnej instytucji i całej służby. Czyli co to pokazuje? Że to polityka oddziaływuje na ową kulturę strategiczną, no bo służby są jednym z elementów tej kultury strategicznej. Mało tego, Sabataj Szawin w pewnym momencie wspomina rozwój technologii. Przede wszystkim zaczątki tego, co dzisiaj wpisujemy do takiej przestrzeni pod tytułem cyberbezpieczeństwo. Mało tego, Sabataj Szawin w pewnym momencie wspomina o tym oczywiście z zachowaniem wszelkich reguł tajności, bo takie są reguły gry, jak się w tym świecie ktoś poruszał czy porusza, więc nie ujawnia nam dokładnych informacji, ale pisze o tym, jak bardzo trudno była konieczna zmiana pewnego paradygmatu myślenia przez samą służbę i instytucję o sobie samej. Mało tego, jak daleko musiał dokonać pewnych zmian kadrowych, w ogóle reorganizacji służby, żeby dostosować ją do bieżącej rzeczywistości. I to są bardzo ważne rzeczy, jak ta kultura polityczna jest związana z kulturą strategiczną. Ja tylko pragnę przypomnieć takie dwie rzeczy, które w Polsce miały miejsce i mają miejsce. To znaczy, polskie służby do tej pory działają w oparciu o ustawę, która powstała ćwierć wieku temu, a przecież rzeczywistość się zmieniła. I teraz pytanie, czy politycy nie chcą tego widzieć, czy nie chcieli tego zmieniać, czy nie są w stanie tego zmieniać, czy nie są otwarci na dyskusję z ludźmi z wewnątrz, którzy na przykład coś tam suflują i mówią, że... Słuchajcie, zmienił się świat, musimy tutaj się dostosować. A z drugiej strony taki akt, który przyjąłem pozytywnie nowego ministra spraw wewnętrznych, czyli odwrócenie decyzji poprzedników z 2017 o likwidacji delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w miastach wojewódzkich. One mają być znowu przywracane i bardzo dobrze. Zwłaszcza jeśli chodzi o Rzeszów, to jest bardzo ważna decyzja. I te światy współgrają ze sobą i no, polityk jest ostatecznym decydentem. Tutaj pan Maciej też o tym mówił, żyjemy w krajach prawa. Tam, gdzie są dyktatury, oczywiście jest pełna dowolność, to sobie dany władca, nie wiem, król, czy to jest monarcha, czy to jest polityk jednorządca jednej partii zrobi. W kulturach jednak takich państwa prawa, w kulturach demokratycznych, no, musi być to ucieranie się poglądów, ale tak jak już o tym też pan Maciej mówił, to polityk ostatecznie podejmuje decyzję i to on musi mieć właściwe rozeznanie rzeczywistości, także zagrożeń, no, także umiejętności dyskusji z różnymi środowiskami, które mogą być krytyczne. Ale to jest konieczne, żeby tą kulturę strategiczną współtworzyć w sposób sensowny, celowy, no, taki, że będzie też zachowana oczywiście jakaś trwałość instytucji, czy rozwój tej instytucji, czy całkowita przemiana tej instytucji. Tutaj znowu odwołuję się do Szawita, który w pewnym momencie mówi, musieliśmy trochę złamać kręgosłup pewnej tradycji Mossadu, prawda? I to są bardzo trudne sprawy, bardzo delikatne, ale te dwa światy muszą ze sobą współgrać. Jeżeli jest rozbieżność między światem służb, czy ludzi, którzy są w nich i nie mają kanału komunikacyjnego ze światem politycznym, no to robi się problem. Tak mi się wydaje.
No właśnie, ja bym powiedział w ten sposób, że oczywiście ja nie dostrzegam tutaj wielkiego kontrastu między tym, co mówi pan Rafał i pan Maciej, ponieważ tak jak wojna jest kontynuacją polityki, cytując von Clausewitza, klasyka, tak mam wrażenie, że strategia jest jednak przedłużeniem polityki, no bo strategia to przecież umiejętność, cytując klasyka Basil Liddell-Hart, to wykorzystanie zasobów wojskowych dla celów politycznych. Natomiast jedna rzecz istotna, drodzy panowie, bo to właśnie ten cytat z tej książki, o której mówił pan Rafał, musieliśmy złamać kręgosłup Mossadowi, to oznacza, że są okoliczności, są pewne miejsca w historii, gdzie ta kultura no, jednak rozwija się w sposób raczej gwałtowny, gdzieś dochodzi do jakichś konwulsji, no może nawet rewolucji, które są wymagane w tym sensie percepcyjnym, koncepcyjnym, bo inaczej jest zagrożony byt państwa, przecież kultura strategiczna do tego ma prowadzić. No dobrze, tak się zastanawiam, czy jeszcze podejmujemy ten wątek ad vocem, panie Macieju?
Ja właśnie tutaj pan powiedział, panie redaktorze, bardzo ciekawą kwestię, którą chciałbym rozwinąć i też taką krótką panami podjąć, bo pan powiedział o rewolucji, słowo rewolucja, tak? To jest słowo klucz, które w tej chwili jest, można powiedzieć, wyznacznikiem tej kultury strategicznej, bo w tej chwili w ogóle globalnie wchodzimy, albo się rozpędzamy, to są różne teorie na ten temat, tak, w rewolucji informacyjnej, która jest też wynikiem przeskoku technologicznego. My w tej chwili patrzymy historycznie na naszą kulturę tą strategiczną, na nasze cele strategiczne i szukamy metod ich osiągania troszeczkę przestarzałymi metodami. I właśnie tutaj mój rozmówca powiedział, że trzeba byłoby złamać schemat myślenia,
no tak.
ponieważ ta zmiana, informacja, która przechodzi w tej chwili bardzo szybko, tak naprawdę nie jest teraz problem w zdobyciu informacji. I to mówię jako ja, który zajmował się tym wiele, wiele, wiele długich lat, ale jest kwestia z obróbką, ze znalezieniem tej informacji, w sensie w tym masie tej całej informacji, która przebiega, i z dostarczeniem na czas tak. decyzji, który ma podjąć decyzję. Obrobić tą informację i dać do decydenta. I tutaj jest cały klucz w ogóle w rozumieniu i spostrzeganiu zagrożeń, w definiowaniu celów strategicznych, w realizacji celów strategicznych. Musimy mieć receptory, które na czas nas ostrzegają albo pozwalają przewidzieć pewne skutki decyzji, które podejmujemy albo których nie podejmujemy. Te receptory, o których tutaj była wspomniany Mossad, musiało zostać mocno zreformowane do tych celów strategicznych, jakie miał Izrael w tamtym okresie. Natomiast my musimy zmienić te swoje receptory do sytuacji tej zmieniającej się globalnie, cywilizacyjnie erze informacyjnej, ale także w stosunku do agresywnego sąsiada, który powiedział, że nie będzie realizował już swoich celów strategicznych tak. poprzez negocjacje, rozmowy, czy też działania polityczne, czyli ten jedna z tej strony monety, tylko od razu prowadzi agresywną strategię. I tutaj jedna jeszcze uwaga, że to nie, ja uważam, że w obecnym czasie to nie wojna, czy wojsko realizuje cele polityczne, tylko cały aparat państwowy, zresztą sami Rosjanie piszą, że, bo ja patrzę na nasze tutaj kwestie z kultury politycznej oczami trochę Rosjan, bo to bardzo ciekawe spojrzenie, oglądanie ich, jak oni nas oglądają. Oni piszą mniej więcej, że teraz na wojnie nie uczestniczy armia, nie uczestniczy tylko jakaś wydzielona część państwa, tylko całe państwo prowadzi działania wojenne, a element ten wojenny jest tylko jedną z form osiągania tych celów strategicznych, tych celów politycznych. Więc tutaj rewolucja jest i sposób dostępu do informacji jest kluczowy w rozumieniu w ogóle nowego postrzeganiu tego, co nazywamy strategią albo kulturą strategiczną.
A zatem musimy te schematy łamać. To jest nieodzowne, by nie być w niedoczasie. Mamy jeszcze chwilę w tej drugiej części. No, jest to 60 sekund. Natomiast, panie redaktorze, pan Rafał Dudkiewicz, zapraszam do tych 60 sekund.
Znaczy, ja może bym wrócił do tego później, bo tutaj pan Maciej zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz, rzeczywiście zalewu informacji, pewnego bodźcowania nas wszystkich z każdej strony i przez media oficjalne, i przez media społecznościowe, i obróbka i zrozumienie tej informacji, ale to bym chciał rozwinąć trochę później, bo ja patrzyłem na przykład na rynek książki historycznej w Rosji i patrzę ciągle i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, więc może po utworze
będzie,
bym do tego wrócił.
Wrócimy na pewno do tego, drodzy Państwo. Jedno nie ulega wątpliwości. Dzisiejszy świat, bardzo skomplikowany, nie pozwala stać w miejscu. Chwilę po przerwie wrócimy do rozmowy, skoro Izrael musiał łamać schematy swoich służb, by przetrwać. By rozwijać się niemal w nieustannym stanie wojny. No my stan wojenny w Polsce mieliśmy w latach 81-83, ale pewien stan wojenny w cudzysłowie mamy także dzisiaj. Jakie schematy muszą Polki i Polacy łamać, by zachować suwerenność, zachować sprawczość w XXI wieku? Wracamy do rozmowy chwilę po 23.